Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko. Dziś rozmawiamy z księdzem profesorem Pawłem Bortkiewiczem, chrystusowcem, teologiem moralnym z Poznania. Witam serdecznie, księże profesorze.
Kłaniam się bardzo serdecznie.
Patrząc na to wszystko, co dzieje się w ostatnich tygodniach, aż chciałoby się powiedzieć, przemija postać... Halo?
Tak, jest.
Przemija postać tego świata. Powtarzam pytanie takie retoryczne, które przewija mi się przez te ostatnie dni.
Tak, na pewno jesteśmy świadkami wydarzenia, wobec którego właściwie bezradne są nasze kategorie zarówno chyba opisu mimo wszystko, jak i przede wszystkim jakiegoś projektowania. Zdajemy sobie sprawę z tego, że świat, który po nas, po tych dniach nastąpi, na pewno będzie światem radykalnie różnym, radykalnie innym od tego, do którego przywykliśmy. No ale tutaj właśnie po prostu poza tym najbardziej ogólnym i banalnym w gruncie rzeczy stwierdzeniem nie jesteśmy w stanie nic więcej powiedzieć, to więc rzeczywiście przemija postać tego świata.
Mam bardzo konkretne zdanie, które taką sobie amunicję przygotowałem z ostatnich różnych wypowiedzi księdza profesora, między innymi to, że myślę, że i Wielki Piątek, i tegoroczny cały Wielki Post, i tu uwaga, cytat, to jest przywracanie krzyża w naszym życiu, zarówno osobistym, jak i publicznym. I mam wrażenie, że dotyczy to oczywiście także osób niewierzących, one także mają w tych dniach swój krzyż.
Tak, myślę, że zdecydowanie po prostu odrzuciliśmy w tych dniach no, to wszystko, co było jakimś sztafarzem budującym atmosferę świąteczną, atmosferę kulturową, atmosferę rodzinną, a stanęliśmy wobec gołej, nagiej prawdy, prawdy krzyża i prawdy grobu i także prawdy pustego grobu, bo te dni się kończą jednak bardzo potężnym manifestem nadziei, bardzo potężnym przesłaniem nadziei, a więc to nie jest tak, że dotykamy tylko krzyża, choć ten krzyż jest w tych dniach rzeczywiście szczególnie bolesny i szczególnie dramatyczny. A to, że on dotyczy ludzi wierzących i niewierzących, no to jest prawda naszego życia. Cierpienie jest składnikiem życia każdego człowieka.
Takie bardzo mocne stwierdzenie księdza profesora, że ten czas to nie ludzką ręką określony program absolutnie wyjątkowych rekolekcji.
Tak, to nie są zresztą tylko moje przemyślenia. Myślę, że wielu z nas, bardzo wielu z nas do tego stwierdzenia dochodzi, ponieważ no, to, co projektowaliśmy, okazało się nagle zupełnie nieistniejące. Natomiast otrzymaliśmy czas, to chcę po prostu mocno podkreślić, czas niewątpliwie bardzo bolesny. Ja nie chcę w najmniejszym stopniu zdejmować ciężaru tego czasu, który wszyscy odczuwamy. Ale jest to jednocześnie czas bardzo, powiedziałbym, ośmielę się powiedzieć, piękny, bardzo szczególny, bardzo wyjątkowy. To jest czas do powrotu gdzieś w głąb naszego człowieczeństwa, odkrywania więzów rodzinnych, odkrywania solidarności międzyludzkiej, odkrywania heroizmu w różnych postawach prospołecznych. No ale przede wszystkim dla wielu z nas to jest czas takiego autentycznego powrotu do Boga i odkrycia Jego bliskości.
To jeszcze bardziej podbije, zalicytuję jakby w tych rozważaniach. I znów cytat. Czy w pewnym sensie jest to czas, za który możemy dziękować Bogu albo no, dla kogoś niewierzącego, dla jakiejś siły, która sprawia, że zaczynamy zatrzymywać się? Mocne słowa.
Tak, i raz jeszcze podkreślam, ja nie banalizuję tego, co się dzieje, nie banalizuję tego lęku, nie banalizuję samotności, cierpienia, zwłaszcza mam świadomość, że każdego dnia narasta liczba osób, które bardzo boleśnie przeżywają zarówno strach w obliczu zarażenia swojego własnego czy swoich najbliższych, jak i rośnie też zakres żałoby, która pojawia się w związku z ofiarami tej pandemii. Ale mimo wszystko śmiem twierdzić, że to jest czas, który no właśnie sprawia, że wracamy do rzeczy najbardziej podstawowych, do których byśmy po prostu nie wrócili prawdopodobnie, mimo najlepszych przekazów kaznodziejskich, kulturowych, medialnych, mimo wszystkich wyrafinowanych form retorycznych, do tych prawd, do takiej rzeczywistości byśmy nie wrócili. I myślę, że że właśnie za to możemy Bogu dziękować.
Wspominał ksiądz profesor o takich heroicznych postawach. Dla mnie ten Wielki Post, te ostatnie dni mają trochę twarz księdza Giuseppe Berardelliego, włoskiego kapłana, który chory na koronawirusa oddał respirator, na który złożyła się lokalna społeczność, po to, żeby on konkretnie ten respirator dostał, oddał młodszej osobie i umarł.
Tak, to jest przykład, no, który siłą rzeczy nasuwa skojarzenia z postawą świętego Maksymiliana Marii Kolbe. To jest oddanie życia za drugiego człowieka, bardziej potrzebującego tego życia, bardziej tak przynajmniej możemy to postrzegać. W każdym razie jest to przykład niewątpliwie bezwzględnie heroiczny i przykład, który po prostu każe jedynie pochylić głowę i zamilknąć, bo trudno tutaj cokolwiek chyba mówić.
Ja spoglądam teraz trochę w kalendarz. Mamy 3 daty. Ksiądz profesor też trochę je łączy. Mamy niedawną rocznicę śmierci Jana Pawła II, 2005 rok. Przypomnę to tak, że wtedy był czas wielkanocny. Jest dzisiejszy, 10 kwietnia, rocznica katastrofy smoleńskiej. To już za niespełna 20 minut, taka pełna 10 rocznica. I teraz jest to, co się wydarza tutaj. No i ksiądz mówi, że to są też... Tu możemy znaleźć mnóstwo wspólnych mianowników.
Tak, bo każda z tych dat to jest wejście w jakieś mysterium mortis, mysterium śmierci. Jan Paweł II, powiedziałbym, może to zabrzmi bardzo patetycznie i może nie wszyscy się z tym zgodzą, ale powiedziałbym, że on przełamał swoim umieraniem, swoją agonią, przełamał obraz naszej kultury w tym znaczeniu, że myśmy byli przyzwyczajeni i nadal właściwie żyjemy w takim kręgu śmierci zdziczałej, śmierci nieoswojonej. To jest śmierć, która została gdzieś wyrzucona poza obszar rodzin, poza obszar takiego umierania w kręgu najbliższych. To jest śmierć zmedykalizowana, człowiek podłączony właśnie do respiratora, to jak się symbolicznie o tym zwykło już mówić od lat. To jest człowiek, który został uzależniony od aparatury technologii. Jan Paweł II umierał jak patriarcha, umierał jak rycerz, umierał jak człowiek zmienionej epoki w otoczeniu najbliższych. Umierał w pełni świadomie, wykonując do końca rozliczne gesty i czynności, zarówno poświęcając się swoim czynnościom, swojej pracy pasterskiej, ale jednocześnie wykonując gesty pełnej bliskości z człowiekiem, jak i z Bogiem. To jest rzeczywiście ars moriendi, to jest przypomnienie tej sztuki umierania, o której myśmy
dobre umieranie, tak by można
dobre umieranie,
powiedzieć.
Tak.
No tak, ale to była śmierć bolesna, ale potem przyszła ta śmierć niespodziewana, czyli 10 kwietnia, coś, na co zupełnie nie byliśmy przygotowani.
Tak, tak. I to jest temat, który obnaża, powiedziałbym, jakąś taką bezradność jakichkolwiek, przynajmniej w moim przypadku. To jest pewna bezradność tutaj jakiejkolwiek próby opisu, interpretacji tej śmierci, bo oczywiście możemy mówić i mam świadomość tego, że to jest ofiara życia właśnie oddana w sprawie przywracania pamięci o Katyniu, że to jest ofiara życia, która była wyrazem patriotyzmu. To wszystko jest prawdą, ale i tak czy inaczej pozostajemy bezradni wobec jakiejś takiej w pełni przekonującej interpretacji. Natomiast dla mnie to wydarzenie 10 kwietnia 2010 roku to była nie tylko kwestia tej nagłej, niespodziewanej śmierci, która zawsze nas przeraża, ale to była też kwestia fenomenu żałoby narodowej. Wydarzenia, które także miało miejsce w przypadku śmierci papieża, ale tam, powiedziałbym, jednak ta żałoba popapieska była taką żałobą innego charakteru. To była żałoba przesycona smutkiem, przesycona tęsknotą, miłością, wdzięcznością za dar życia. O tym świadczyły liczne wpisy w księgach żałobnych. Natomiast tutaj stanęliśmy wobec traumy, stanęliśmy narodem, czy społeczeństwem, które wtedy było już bardzo podzielone, a potrafiliśmy to społeczeństwo poprzez tę żałobę przekształcić w naród, który który bardzo jednoznacznie zgromadził się w oddaniu czci, hołdu tym wszystkim ludziom mimo wszelkich różnic. I to, co też mnie jakoś uderzało bardzo wymownie, miałem okazję być na mszy żałobnej na placu Piłsudskiego w Warszawie i nie zapomnę tej scenografii Wielkiego Krzyża, pod którym były zgromadzone zdjęcia wszystkich 96
ofiar. Taka duża tablica, czarno-białe, wymowne, niezwykle zdjęcia. Faktycznie te 10 lat to jest czas, który pozwala nam wystarczająco, żeby spojrzeć na to z dystansem. Już teraz rzeczywiście tak z dużym takim marginesem tego, co się wydarzyło, wiedząc też, co się wydarzyło po 10 kwietnia.
Na pewno mamy już pewien dystans, ucichły pewne emocje, aczkolwiek to, co z kolei wytworzyło się tuż po żałobie, różnego rodzaju komentarze, walka polityczna, nie komentarze, ale po prostu powiedzmy wprost walka polityczna, ona też gdzieś w nas niestety w tej chwili wciąż jeszcze w nas tkwi. Niemniej jednak myślę, że warto wracać przede wszystkim właśnie do tych pierwszych dni po 10 kwietnia, wtedy, kiedy potrafiliśmy odkryć sobie znowu to, co najpiękniejsze, to, co jakieś najszlachetniejsze i zarazem takie najbardziej wzniosłe, kiedy potrafiliśmy przekroczyć linię podziałów, waśni, niezgody i po prostu stanąć w obliczu majestatu śmierci, w obliczu majestatu państwa, w obliczu majestatu Polski, Rzeczpospolitej Polskiej, bo te rzeczywistości przenikały się. Nie sposób tego krótko przedstawić, ale chcę podkreślić, że był to wielki majestat, który myśmy odczuwali. Myślę, że do tego warto wracać właśnie, aby ten dystans, który już mamy w tej chwili wyciszonych, w pewnym sensie przynajmniej wyciszonych sporów politycznych wokół tej katastrofy, oby właśnie on pozwolił nam wrócić do tego, co było w nas najcenniejsze.
Czy częściowo odkrywa ksiądz profesor to także dzisiaj, myślę o tym takim przekraczaniu granic w związku z pandemią koronawirusa? Myślę o społeczeństwie.
No właśnie, myślę, że tutaj znowu mamy pewne powtórki z tej historii. Z jednej strony no reprezentujemy znowu jako społeczeństwo, jako naród potrafimy się bardzo mocno, generalnie rzecz ujmując, zdyscyplinować. Potrafimy okazywać sobie pomoc. Wspaniała akcja widzialnej ręki. Oczywiście bezprzykładna wręcz postawa służby zdrowia. Myślę, że nigdy nie będzie dość wyrazić wielkiego szacunku dla wszystkich przedstawicieli służby zdrowia, poczynając od pana ministra, kończąc na salowej czy sprzątaczce w szpitalu, na oddziałach zakaźnych i nie tylko, bo wszyscy ci pracownicy wykazują tutaj ogromną po prostu służbę, ogromne poświęcenie. To jest coś, co musi pozostać w naszej pamięci. A z drugiej strony, no znowu niestety pojawiają się te elementy, tak jak w 2010 roku, prób wykorzystywania tragedii narodowej dla jakichś rozgrywek politycznych. I oby nie zanikła właśnie pamięć sprzed 10 lat, która pokazuje nam, że kiedy ta walka polityczna zwyciężyła nad jednością narodową, no doszło do sytuacji bardzo niepokojących. Obyśmy po prostu tej lekcji już nie powtarzali. To myślę, że jest wymóg tej chwili obecnej bardzo, bardzo konkretny.
No to jeszcze krótko w takim razie. Jak powinniśmy zasiąść w tym szczególnym roku, szczególnej Wielkanocy do świątecznych stołów? Jak? No, nie jest to może zbyt zgrabne pytanie, ale chodzi mi o te myśli, które w nas się kłębią w tym momencie. Jak sobie to uczesać? Bardzo krótko, księże profesorze.
To jest rzeczywiście wielkie, wielkie wyzwanie, ale ja zawsze szukam pomocy, mówiąc najkrócej, szukam pomocy u Jana Pawła i znalazłem niedawno taki jego tekst o duchowości komunii. O tym, że właśnie myślę, że on jest bardzo przydatny na nasze dziś, kiedy nie będziemy mogli być w kościele, kiedy nie będziemy mogli przystąpić w sposób fizyczny do Komunii Świętej. Warto tworzyć tę duchowość komunii, to znaczy dostrzegać wartość drugiego człowieka, dostrzegać to dobro, które w nim jest ponad ewentualnymi przywarami, dostrzegać, że to dobro jest darem Bożym, dostrzegać wreszcie to, że jesteśmy wezwani do przezwyciężania pokusy egoizmu, a bycia darem dla drugiego człowieka.
I w tym momencie stawiam kropkę i tego sobie Państwu, księdzu profesorowi, wszystkim nam życzę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ksiądz profesor Paweł Brodkiewicz.